Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest dziś Leszek Kopeć, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, dyrektor Festiwalu Filmowego w Gdyni. Rozmawia Iwona Borawska.
Witam serdecznie.
Dobry.
Wyspany, wypoczęty.
Tak, bardzo.
No jak to jest? Nic ciekawego w gali festiwalowej i właściwie to festiwalowej, teraz mi się nałożyło, oscarowej nie ma, bo są tacy, którzy to nałogowo oglądają od kilkudziesięciu lat. To była 90. gala. Spijają z ust prowadzących dowcipy, patrzą kto jak jest ubrany.
Kiedyś też oglądałem, ale tej nocy akurat byłem po lekturze kilku scenariuszy i nie wytrzymałem.
No ale powiedzmy sobie od razu, że to, że twój Vincent, czyli tak naprawdę nasz Vincent, film, który otwierał poprzedni festiwal w Gdyni, nie otrzymał Oscara, to nie jest klęska narodowa. To jest nasza radość, że w ogóle miał nominację, bo pamiętam, że w Gdyni kiedyśmy się spotkali, to przy pokazie tego filmu, to właściwie tak nieśmiało mówili ci i tamci, że może jest na nominację. Nominacje na Oscara szansa.
No i właśnie. I też tak uważam, że znalezienie się w tej piątce, tak bodaj, nominowanych filmów, to jest duży sukces. Nie wszyscy mamy świadomość tego, że Akademia to jest jednak pole gry różnych interesów filmowych, producentów, wielkich firm, lobbingu. No nie chcę powiedzieć, że się przekupuje, ale rzeczywiście ogromne pieniądze są wykładane na to, żeby w ogóle zechcieli obejrzeć członkowie Akademii Amerykańskiej filmy. W związku z tym ja się cieszę bardzo, że polsko-angielski film został w tej elitarnym gronie znalazł się.
Ale oglądali go. W Stanach Zjednoczonych zresztą oglądają na całym świecie. Można chyba powiedzieć, że to jest już sukces, nie wiem, komercyjny, frekwencyjny, popularyzatorski, jeśli chodzi o takie no zupełnie nowe w gruncie rzeczy kino. I nikt jeszcze czegoś takiego nie wymyślił.
Byłem przy powstawaniu tego filmu. Poznałem Hugh Welchmana zresztą dużo, dużo wcześniej. To był 2008-2009 rok, potem 2010, tuż po Piotrusiu i Wilku. On szczęśliwy nosił w takim aksamitnym woreczku statuetkę Oscara. Nawet mam zdjęcie pamiątkowe z tą statuetką i tak się cieszył tym jak dziecko, ale miał w sobie też taką jakąś dla mnie fantastyczną energię i coś takiego bardzo pozytywnego, jak mi zaczął opowiadać o pierwszych poczynaniach związanych z twoim Vincentem, to powiem szczerze, że byłem bardzo sceptyczny i nie wierzyłem, że sto kilkudziesięciu malarzy namaluje mu ten film, a jeszcze przedtem aktorzy zagrają, a w ogóle, że to przedsięwzięcie, które na moje oko, zresztą i tak dosyć szybko to zrobili. Normalnie słyszałem od animatorów 4-6 sekund robią Polacy dziennie. Trzeba pamiętać, że 24 klatki są na sekundę. Niezależnie od liczebności zespołu, bo to potem gdzieś jest wąskie gardło w tym procesie produkcji. A Francuzi czy Niemcy robią 2 sekundy dziennie, więc Polacy są i tak trzykrotnie szybsi. Niemniej jednak ta technologia, którą tam zastosowano, to był jakiś fenomen, to było jakieś zjawisko. I w ślad za tym no poszły inne nagrody przecież i na festiwalu filmów animowanych i tak dalej.
Dorota Kobiela sama mówi, że jest zdziwiona, że tak wiele osób tak bardzo różnych ten film ogląda, że to nie jest kino niszowe, adresowane do artystów albo wielbicieli sztuki, albo do kin studyjnych. Także ogólnie rzecz biorąc mają sukces przy nakładzie, to wszyscy podkreślają, 5 milionów, podczas gdy zwycięzca Coco 175 milionów, dwie tak, ogromne wytwórnie tak. Pixar i Disney. No i właściwie można chyba powiedzieć, że taki film, który no jest prostszy, bardziej popularny, adresowany do szerszej widowni i takie chyba jednak mają czasem większe szanse w walce.
No tak, zdecydowanie. Ja już nie chcę wspominać takich przez większość krytyki uważanych za wpadki decyzji Akademii, kiedy rzeczywiście wygrywały filmy głównie dlatego, że olbrzymie pieniądze były w nie włożone, olbrzymie pieniądze wróciły z rynku. Ja już dajmy temu spokój. Bądźmy zadowoleni, że rzeczywiście ta animacja z tak licznym polskim udziałem znalazła się tam na tej gali oscarowej.
Prowadzący galę bardzo często wspominał film, którego nie było w żaden sposób, bo nie mogło być jeszcze na tej gali, pewnie nie będzie, czyli Czarną Panterę.
Tak.
Jako film fantastyczny jest takim bohaterem, który po raz pierwszy jest czarnoskóry. Ogólnie rzecz biorąc zawsze na galach oscarowych pojawiają się jakieś tematy przewodnie. W tym roku to na pewno była sprawa kobiet, kobiety, a mężczyźni. Mężczyźni rządzą, kobiety w tych relacjach, także w świecie kina są w jakiś sposób no, od nich zależne, ale także i nie najlepiej traktowane. I sprawa równości, inności, to się bardzo często pojawiało. Czyli kino jest takim, nie wiem, sumieniem, papierkiem lakmusowym, chociaż ja czasem mam wrażenie, że przynajmniej jeśli chodzi o Oscary, to jest taki papierek działający z opóźnieniem dużym, jakoś tak łagodnie, nie na już, tylko przetrawia to, co jakiś czas temu wybuchło albo się zdarzyło.
No tak, to na pewno trochę inaczej to wygląda w Europejskiej Akademii Filmowej, jeszcze inaczej na tych wielkich festiwalach, takich jak Cannes, Berlin, Moskwa, Karlowe Wary, Wenecja w Europie. Czasem jestem wręcz zaszokowany werdyktami ostatnich lat. Mhm. I rzeczywiście tak jakby to było, jak o tym mówimy, że temat, motyw przewodni staje się tym czymś, co tak jak poprawność polityczna narzuca nam pewne formy. To tak samo w tych werdyktach dostrzegam właśnie element czegoś takiego, jak bardziej wybór tematu i problemu, który został poruszony w filmie, decyduje o nagrodzie, a mniej trochę jego artystyczny kształt.
Bardzo często się zastanawiamy nad tymi werdyktami, jeśli chodzi o najlepsze filmy, najlepszego reżysera. One są dla mnie, prawdę mówiąc, najważniejsze, jeśli chodzi o kino jako takie, o film jako taki. No i w tym roku mamy Kształt wody, a przegrane moim zdaniem, jeśli chodzi o te kategorie, 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Film znakomity czy nie?
Panie ja uważam, dyrektorze. Że znakomity. Ja ten film oglądałem ze ściśniętym gardłem, a zdarza mi się to 2-3 razy w roku. Poprzednio to był Florida Project bodaj, z nieprawdopodobnymi rolami dziecięcymi i tematem. 3 billboardy, no to jest film tak. Po pierwsze Frances McDormand, fantastyczna aktorka, którą znamy z tylu znakomitych filmów. Po drugie, nietypowe ujęcie tematu. Wreszcie po trzecie, też można się zastanawiać, czy to jest jeden główny bohater, czy dwóch, czy może troje nawet. Tak dziwnie został ten scenariusz. I fascynująco właściwie zrealizowany. No, film cały też opowiada historię. Przecież dosyć, można by ją zbanalizować i dość pospolicie opowiedzieć w konwencji bardziej westernowej czy filmu sensacyjnego. To jest przecież wspaniałe kino psychologiczne, obyczajowe, odkrywające chyba największą siłę, która buduje jakieś relacje między ludźmi. To niezwykłe kino. Ja jestem rozczarowany, mimo że no nie wiem, no muszę odrobić zaległości, tak jak pewnie większość z Państwa, i obejrzeć te kilka filmów, o których ciągle tutaj się mówi.
A może to jest tak, że on bardziej trafia do naszej europejskiej wrażliwości, bo przecież reżyserem i autorem scenariusza i tych wszystkich dialogów jest Europejczyk, Brytyjczyk, a nie trafia do wrażliwości amerykańskiej. Może to jest właśnie za subtelne, za wyrafinowane, w jakiś sposób dla nich obce, chłodne. Tak się zastanawiam. Co? Chociaż
nie
na film Guillermo del Toro też Amerykaninem niby nie jest.
Rozważania na temat kina amerykańskiego, europejskiego, jego odbioru w świecie idą, prowadzone jakby i jest to kino i porównanie tych kinematografii ze sobą jest przedmiotem wielu rozmów i dyskusji, bo przecież my w Europie mamy ciągle do czynienia z inwazją kina amerykańskiego. 60-70% to i tak jest nie najgorszym wynikiem widzów przy 52 milionach łącznie w zeszłym roku. To był rekordowy rok dla polskiego kina. Poszło na filmy amerykańskie. A z drugiej strony mówimy ciągle o tym, że przecież te filmy są inne. One rzeczywiście sprzyjają bardziej masowej widowni i gustom bardziej pospolitym. Nic im nie ujmując, ja bym chciał być bardzo demokratyczny w tych swoich ocenach. Nie wartościuję aż tak bardzo, żeby powiedzieć, że to jest głupsze, a to mądrzejsze. Nie, tylko rzeczywiście to kino popularne amerykańskie, które podbija świat od tylu już lat, ono rzeczywiście ma troszkę inne reguły. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że przecież te filmy, nie wiem, no Jarmusza poprzez braci Coen i całej masy różnych reżyserów interesujących też tam powstają, w tych Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu tak wielki kraj o tak różnorodnym pejzażu i palecie barw, jeśli idzie o propozycje, które możemy zobaczyć, że każdy tam może znaleźć coś dla siebie. Nie jesteśmy zmuszeni, żeby oglądać latające, smażone pomidory 7.
No nie, my tak myślę sobie, Europejczycy z naszą historią kina, także polskiego, ale europejskiego, ciągle jednak czekamy trochę na tę sztukę w kinie, na kino jako sztukę czasem nawet wysoką, nawet jeżeli będzie odrobinę jarmarczna. Amerykanie ewidentnie cały czas mają, tak mi się wydaje, potrzebę załatwiania jakichś problemów, prawda? A to wolności prasy, a to problemów historycznych. Ja nie mówię, że u nas takiego kina nie ma, bo jest. Oni to robią genialnie właśnie przez to, że potrafią łączyć wysokie z niskim, stworzyć dramaturgię z rzeczy wydawałoby się podręcznikowych i trudnych, prawda? Czyli potrafią rozmawiać z widownią, ze światem, załatwiać różne sprawy bardzo atrakcyjnym językiem filmowym. No to jest piekielne rzemiosło chyba, może jakaś specjalna selekcja tam
następuje. Przemysł ogromny, to przerażające zupełnie, jak mocno odstajemy my z naszymi niszowymi, kameralnymi wytwórniami. Nie mamy świadomości, że to jest trzeci, czy tam drugi co do wielkości obrotów na świecie przemysł eksportowy. Kinematografia amerykańska, nie wiem, chyba po zbrojeniowym i farmaceutycznym jest trzecim w miliardach dolarów liczonym produktem eksportowym. No nie, trzeba mieć też tego świadomość. Więc z jednej strony oni u siebie na swoim gruncie potrafią rzeczywiście te setki milionów ludzi do kin ściągnąć na takie filmy, o jakich mówimy, które nie wygrywają kolejny raz Oscarów, a my rzeczywiście tu w Europie w części przynajmniej ulegamy temu urokowi, no bo to jest rzeczywiście sztuka. Z tym się absolutnie zgadzam, że dotarcie zarówno do człowieka, który nie ma ze sobą obejrzanych 3000 filmów i 1000 lektur, a po środku gdzieś tam by się znalazło, nie wiem, w poszukiwaniu straconego czasu prostaczy człowiek bez właściwości Mozilla, to przecież tak nie musi być. To jest to takie kino bardzo wysublimowane, artystyczne. Ono zginęłoby na tym rynku zupełnie. Znaczy nie zbudowałoby takiej ani zainteresowania, ani widowni, ani nie zasiliłoby tego, co jest też przemysłem, nie tylko sztuką i artystycznym.
A wytworem. Jak jest z widownią w kinach studyjnych, takich jak nasze Trójkino, że tak powiem, w Centrum Filmowym w Gdyni, gdzie zawsze można liczyć na to, że jeżeli jest jakiś wartościowy film polski, europejski czy amerykański, to on tam się znajdzie, prawda?
Jeszcze do niedawna, około kilkunastu lat temu, kiedy snuliśmy wizję z moim zastępcą w gdańskim zespole kin Neptun Film, wizję na temat kin studyjnych, nikt tam nie wierzył, a przecież to się odbyło wcześniej. Jest renesans, to się odbyło wcześniej w Europie Zachodniej. Jest renesans po zachłyśnięciu się tym, co oferują multipleksy. Przy całym szacunku dla oferty, która jest bardziej rozrywkowa, kina studyjne w Polsce odżyły i my mieliśmy, proszę sobie wyobrazić, w zeszłym roku ponad 150 tysięcy widzów, co jest absolutnym rekordem na 360 fotelach. Trzy nieduże sale kinowe, repertuar przecież nie za prosty, nie za łatwy, nie tylko śmiesznie i rozrywkowo, ale tak dający, filmy dające dużo do myślenia, budujące jakiś, nie wiem, zespół ludzi, potrafią być tacy widzowie, którzy 2-3 razy w tygodniu do nas przychodzą do kina. Więc kino zbudowało sobie wierną publiczność, która mówi, że już jestem pytany wielokrotnie, a to właśnie pani Anna może, która 30 lat kierowała Centrum Filmowym w Gdańsku, jest tam szefem repertuarowym, programowym tego kina. My dobieramy tam filmy, które rzeczywiście odstają od tej oferty rozrywkowej, ale jak się okazuje, mają ogromną liczbę chętnych.
Ja ostatnio byłam na Wyłamku sekundy, to film doceniony w Europie, między innymi w Cannes. I tak sobie właśnie myślę, my mamy swoje festiwale, teraz Małgorzata Szumowska dostała Srebrnego Niedźwiedzia, prawda? Ale to wszystko nie ma takiej siły rażenia, jak ten Oscar, ta nominacja do Oscara. Chociaż festiwal to co innego, bo jak rozumiem, jest to spotkanie, prezentacja, tam się rzeczywiście coś ważnego odbywa, a gala oscarowa to jest po prostu celebra, bardziej czy mniej udana.
No tak. Gala oscarowa jest część rodzaju Formuły 1 kina światowego, to prawda.
I trwa nieskończenie długo. A jak to jest na festiwalach właśnie, chociażby w Cannes, dyskutuje się o filmach jak bardzo? Jak duża to jest ilość filmów do obejrzenia? Jak to się ogarnia tak już króciutko, żeby to porównać z tym?
Ja bym bardziej porównał tę celebrycką stronę. Otóż to jest tak, że w Cannes, kiedy ustawia się kolejka do czerwonego dywanu, do sali Lumière, to też przyjeżdżają przecież amerykańscy twórcy z całego świata. To mamy wrażenie, że i widzimy tych gapiów, którzy towarzyszą, i dziennikarzy, i tych biednych fotoreporterów w setkach liczonych na tych drabinach wątłych, poustawianych. To nie byłem w Hollywood, no, ale znam to z relacji, z opowiadań, z filmów i zdjęć. Myślę, bardzo podobne są właściwie te spacery czerwonym dywanem. A stroje, kreacje, no, to zainteresowanie tą zewnętrzną stroną, w jakiś tam sposób też estetyczną. Natomiast nie ma okazji chyba podczas gali oscarowej, żeby tak na festiwalu takim jak Cannes, czy setki innych wielkich festiwali w Europie i w świecie, żeby to było spotkanie, które trwa tydzień, półtora tygodnia, kiedy można rzeczywiście zapisać się i pójść na spotkanie z twórcami. Rzadkie to jest bardzo, bo trudno się niesłychanie dostać, ale można próbować przynajmniej. No tam w Stanach przy Akademii, w ogóle w systemie akademijnym nie mamy takiej możliwości. To jest właściwie wyłącznie celebrycko-rozrywkowe wydarzenie jednego wieczoru. A festiwale mają ten urok i ja dużo bardziej go cenię oczywiście, że można nie tyle się że się otrzeć i autograf dostać, bo to też się czasem udaje, ale przede wszystkim, że właśnie odbyć pewne rozmowy, no, pójść na spotkanie, pójść na projekcję filmu i potem jeszcze w dodatku zadać pytanie na spotkaniu z twórcą, z reżyserem, aktorem, aktorką.
A jednak ta gala oscarowa jest też takim wielkim świętem kina i ludzi kina. Mnie zawsze wzrusza ten punkt programu In Memoriam, gdzie prezentowane są portrety osób, które odeszły, w tym roku choćby Roger Moore, ale także osób, o których ja bym w życiu nie wiedziała i prawdę mówiąc już ich nie pamiętam. Może jakoś twarze mi się przewinęły. A to fryzjerka, a to realizator dźwięku. Ludzie rzemiosła kinowego, którzy w tym momencie mają ten swój portret na wielkiej ścianie i my cały czas myślimy o kinie jako o całości, prawda? Nie tylko o tych wielkich gwiazdach, jak Gary Oldman, który wyszedł i długo dziękował, że teraz to on już mieszka w Ameryce. Także był bardzo...
Ale wielki szacunek mam za to, że jest taki zwyczaj. Zresztą my wszyscy naśladujemy go, bo to się zaczęło od Amerykanów. Na naszych festiwalach w Polsce też jest tak większych, że mamy taką sekcję In Memoriam, pokazujemy filmy, przypominamy. W katalogach festiwalowych znajduje swoje miejsce kilka stron ze zdjęciami i wspomnieniami o tych, którzy odeszli. No a ten ukłon w stronę rzemiosła, czy rzemiosł towarzyszących, a nie tylko stricte artystycznych zawodów przy filmie, no to jest też chyba cecha specyficznie amerykańska. Oni tak bardzo doceniają właśnie tych ludzi, tych pomocniczych zawodów również.
My ich z trudem doceniamy wtedy, kiedy odbierają Oscary, bo nie znamy tych twarzy, prawda? Wychodzi jakaś grupa za make-up do czegoś, prawda? Za dźwięk, za montaż dźwięku osobno, ale bardzo doceniamy, no reżyserów to wiadomo, aktorów. To są chyba te gwiazdy, prawda? Gali oscarowych. I w momencie, kiedy Gary Oldman czy Francis McDonald wychodzi po Oscara, to jest po prostu wzruszenie. Myślę, że dla aktora to też jest już po prostu chyba najwyższa na świecie nagroda jednak, Oscar.
Też tak sądzę.
A Gary Oldman jako Winston Churchill?
No, to jest świetny aktor. Ja nie jestem do końca zachwycony tym Churchillem w jego wykonaniu. Widziałem już kilka filmów o Churchillu i powiedziałbym, że niektóre role były dla mnie przynajmniej bardziej przekonywujące, no ale trafił jakoś tam w gusty członków Akademii.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie za to poranne spotkanie.
Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem był Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu Filmowego w Gdyni, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Rozmawiała Iwona Borawska. Czas, Iwonko, na zasłużony odpoczynek po całej nocy.
Dziękuję, dobranoc.
Przed telewizorem. Dziękujemy ci bardzo serdecznie.